przy mikrofonie Aleksandra Zalewska-Stankiewicz. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co dotyczy bezpośrednio mieszkańców Stargardu, którzy w tym roku już po raz czwarty mieli możliwość podjęcia decyzji, na co przeznaczyć środki w ramach stargardzkiego budżetu obywatelskiego. W studiu witam gości, a są to autorzy lub współautorzy projektów zgłoszonych do budżetu na przestrzeni lat. Tomasz Janczarski, Bernadeta Kubicka, Grzegorz Rybaczuk, Mariusz Kulbarz. Dzień dobry. Jest z nami przedstawiciel Urzędu Miejskiego Piotr Styczewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Bartosz Rudnicki ze Stowarzyszenia Stargard 21.
Dzień dobry.
Zacznijmy od początku, od pana Bartosza. Cofnijmy się w czasie. Wyobraźmy sobie, że jest listopad roku 2012, kiedy na sesji Rady Miejskiej mówi pan: dajmy mieszkańcom szansę na to, aby sami decydowali, na co chcą przeznaczyć pewną część środków publicznych. Podobnie jak w innych miastach, powołuje się pan między innymi na Sopot. Radni nie do końca są przekonani, ponieważ cała procedura wprowadzenia budżetu obywatelskiego jest dosyć skomplikowana, ale prezydent już wtedy mówi, że nie wyklucza takiego rozwiązania. Mówi: poczekajmy rok, ale rok nie mija. Dużo wcześniej udaje się rozpocząć realizację stargardzkiego budżetu obywatelskiego. Panie Bartku, trochę pan wtedy namieszał w głowach radnych i urzędników. Z jakimi komentarzami ten pański pomysł się wtedy spotykał?
To znaczy, odpowiem tak. Cały pomysł był przede wszystkim na początku odebrany przez większość osób jako wymysł, jako coś nie do wprowadzenia, nie do zrealizowania. Różne były odbiory, szczególnie w kuluarach, rozmawiając z radnymi. Aczkolwiek cała idea budżetu obywatelskiego, który funkcjonuje, który ma zaszczepiać w nas inicjatywy, naukę, dzięki budżetowi obywatelskiemu dzisiaj sporo osób wie, że tereny, na których miasto może inwestować, w mieście jest tego tylko 30%. Aktywuje się młodzież. Argumenty, które były poruszane, zaczynały przekonywać. Teraz taka tajemnica od kuchni, o której nikt nie wiedział, na sesji, na której ten pomysł został zgłoszony. Jedyną osobą, która wiedziała, że ten pomysł oprócz mnie będzie zaproponowany, był ówczesny wiceprezydent, pan Andrzej Korzeb, który
odpowiedzialny za finanse.
Odpowiedzialny za finanse, który ten pomysł, gdy pierwszy raz rozmawialiśmy w cztery oczy, Nie do końca ten pomysł został zaakceptowany, a tego również też nie oczekiwałem. To jest kwestia dyskusji, przekonywania się.
Przypomnijmy właśnie, jakie argumenty pan wtedy poruszał za tym budżetem obywatelskim.
Główny argument jest ich kilka. Budżet obywatelski ma funkcjonować i wpływać na kilka ważnych stref. Pierwsze to jest umożliwić mieszkańcom zgłaszanie projektów, mniejszych, większych, ale z perspektywy mieszkańca, osoby odpowiedzialne za dysponowanie środkami, nie wszystko są w stanie zobaczyć, zauważyć, nie każdy istotny problem definiować, więc to jest jeden argument. Drugi argument to jest edukacja. Edukacja także młodzieży, mieszkańców, jak wyglądają systemy samorządowe, budżetowe, jak wygląda też możliwość inwestowania pieniędzy publicznych w terenie nienależącym na przykład do miasta, do właściciela.
Czyli żeby mieli ten bezpośredni wpływ. Wszystko co nowe zawsze wzbudza niepokój. Wtedy też tak było. Jakie były największe trudności na samym początku, kiedy miasto zaczęło ten budżet wcielać w życie? Piotr Styczewski.
Tak naprawdę, jeśli mówić o trudnościach, to chyba samo przekonanie mieszkańców co do tego, że rzeczywiście mają tę decyzyjność, o której mówił pan Bartosz, że ją otrzymują, bo była to nowość nie tylko w Stargardzie, jak już powiedzieliśmy, no i również wytłumaczenie tego, między innymi, że wcale fakt, że teren znajduje się za moim oknem, nie oznacza, że można zgłosić pomysły na inwestycje właśnie na tym terenie. Tak było, 30% terenów w mieście to tylko tereny, na których możemy inwestować. No i wytłumaczenie tego mieszkańcom rzeczywiście...
Że ta ulica należy na przykład do miasta, a nie do powiatu.
Dokładnie tak, nie było takie proste. Natomiast prawda jest taka, że z biegiem tych kolejnych edycji pracy informacyjnej, którą też czynimy, mieszkańcy już coraz bardziej to rozumieją i nawet kiedy zgłaszają swój pomysł, to wcześniej konsultują z nami, sprawdzając, czy jest to teren miejski.
Skoro zaczęliśmy od samego początku, powiedzmy też o zasadach, na jakich opiera się budżet obywatelski. One trochę na przestrzeni lat się zmieniły, ale jednak w większości pozostają takie same jak na początku.
Znaczy, w gruncie rzeczy przypatrujemy się temu, jak reagują mieszkańcy na budżet obywatelski, jakie uwagi również zgłaszają i w miarę możliwości oczywiście, bo nie zawsze nie zawsze jest to możliwe, ale często tak. Staramy się odpowiadać na te sugestie. Tak było na przykład w przypadku, zdaje się, że to był rok trzecia edycja Stargardzkiego, albo trzecia edycja Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego, kiedy rozdzieliliśmy osiedle Pyrzyckie od lotniska Kluczewo, czyli utworzyliśmy dodatkowy obszar. Podobnie było w przypadku głosowania internetowego, to już ta ostatnia edycja, kiedy wprowadziliśmy dodatkowy system weryfikacji głosujących, żeby unikać dublowania się głosów albo wykorzystywania pewnej bazy danych po raz kolejny. Więc zmieniamy się.
Jest pula środków, w tym roku był to 1 800 000 i te pule dzielimy na kilka obszarów
tak jest,
w mieście.
6 obszarów w tym roku, wcześniej było to 5 obszarów, już od 2 lat po raz drugi jest to 6 obszarów, dla każdego obszaru po 300 000.
Grzegorz Rybaczuk, chciałabym teraz przejść do pana, ponieważ pan jest współautorem 2 zwycięskich projektów. Pewnie za chwilę pan nam o nich opowie. Ja od razu mogę powiedzieć, że plac zabaw, który wymyślił pan wspólnie z kolegami, z koleżankami na osiedlu Pyrzyckim, jest sukcesem. Czy spodziewał się pan na początku, kiedy zgłaszaliście ten projekt, że to będzie taki strzał w dziesiątkę?
No oczywiście nie spodziewaliśmy się tego sukcesu. Dwa lata temu zgłosiliśmy ten projekt jako taką wewnętrzną potrzebę całego społeczeństwa osiedla Pyrzyckiego, ponieważ osiedle Pyrzyckie jest najbardziej rozwojowe teraz osiedlem w Stargardzie i potrzeba takiego miejsca, potrzeba, gdzie dzieci mogą bezpiecznie spędzać czas, bezpiecznie się bawić, była wręcz ogromna. A jeszcze dodatkowo takim dla nas impulsem było to, że był teren, gdzie można było po prostu taki plac zabaw wybudować, więc złożyliśmy wniosek wspólnie z kolegami i koleżankami i ten wniosek po prostu też wygrał i teraz dzieci mogą się cieszyć już drugi rok. Myślę, że jednym z najbezpieczniejszych placów zabaw tutaj w Stargardzie.
Plac zabaw tętni życiem, ale pomyśleliście sobie, że warto rozszerzyć jeszcze atrakcje dla dzieci i młodzieży.
Tak, oczywiście. Biorąc pod uwagę ten pierwszy sukces całego społeczeństwa osiedla Pyrzyckiego i wybudowanie tego placu zabaw, pomyśleliśmy sobie o kontynuowaniu również takich wniosków, kontynuowaniu składania wniosków do budżetu obywatelskiego i pomysł padł na miasteczko ruchu drogowego, które będzie takim pierwszym miasteczkiem ruchu drogowego w Stargardzie, gdzie dzieciaki będą mogły się nauczyć zasad ruchu drogowego i takie miasteczko już będzie, jest budowane, będzie oddawane do użytku na początku sierpnia.
Czyli już niebawem.
Tak jest.
Dzięki budżetowi obywatelskiemu można zadbać także o bezpieczeństwo i właśnie na to postawiła Bernadeta Kubicka, autorka już zrealizowanego projektu budowa sygnalizacji świetlnej przy ulicy Kościuszki. W jaki sposób udało się pani przekonać mieszkańców, aby zagłosowali na ten projekt?
Przede wszystkim chodziło o bezpieczeństwo naszych dzieci, szczególnie dzieci małych, uczęszczających do szkoły podstawowej nr 7, a zamieszkujących jakby tą drugą stronę ulicy Kościuszki. Idea tego narodziła się, samego pomysłu tej sygnalizacji świetlnej już w 2012 roku. Wówczas rozmawiałam z Urzędem Miejskim, czy nie dałoby rady jakoś tam zapewnić bezpieczeństwa tym dzieciom przechodzącym. Wówczas nie było środków na to. W 2013 roku, kiedy pojawił się pierwszy budżet obywatelski, złożyłam taki projekt. Niestety, ze względu na niską kwotę tego budżetu obywatelskiego, projekt w ogóle nie został przedstawiony do głosowania dla mieszkańców. Natomiast w kolejnych latach, kiedy ta kwota została podwyższona do 300 000 zł, ponownie złożyłam wniosek i widać, że bezpieczeństwo...
I udało się.
Tak.
I teraz wszyscy są zadowoleni z tej sygnalizacji, czy wzbudzono jakieś kontrowersje?
My, rodzice, dzieci, które uczęszczają do szkoły, jak najbardziej jesteśmy zadowoleni, tak? Natomiast słyszy się komentarze kierowców, którzy chwilowo muszą zatrzymać na tych czerwonych światłach. Ale ja uważam, że i tak bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze, a kierowcy prosimy o chwilę cierpliwości na tych światłach.
Kiedy było głosowanie na ten projekt, chodziła pani, przekonywała innych mieszkańców, czy jak to wyglądało? Czy po prostu to była inicjatywa tak potrzebna, że tutaj poszło samo to głosowanie?
To znaczy, trzeba było po części troszeczkę mieszkańców namawiać, ale jak się zachęciło rodziców tych dzieci, które uczęszczają do szkoły, tak naprawdę później każdy następny głos był zdobywany przez kolejnych rodziców.
Na razie wspomnieliśmy o dwóch projektach, natomiast wróćmy do Piotra Styczewskiego z Biura Prezydenta Miasta. Tych pomysłów na przestrzeni 4 lat pewnie było bardzo, bardzo wiele. Czasami pewnie pomysłowość mieszkańców bywa zaskakująca.
No była zaskakująca, rzeczywiście to się wciąż zdarza, co nas bardzo często cieszy. Między innymi było tak w przypadku niedawno oddanej do użytku fontanny wielowytryskowej, pierwszy tego rodzaju obiekt w Stargardzie, budzący duże kontrowersje, ale jednak przez kogoś zgłoszony i wymyślony i również przez największą grupę mieszkańców osiedla Zachód i Letnie poparty. Pojawiały się przeróżne projekty. Był taki projekt, cytuję, skwer Żula.
O, również, piękna tak, nazwa.
Jeden z mieszkańców chciał taki skwer utworzyć. Była propozycja utworzenia pisuarów takich, które wszyscy by widzieli, czyli nie w budynku, nie ogrodzonych ścianą. Prawda jest taka, że nie jesteśmy odosobnieni. Kiedy kontaktujemy się też z urzędami w całej Polsce, to podobnych, w wielu miejscach w Polsce, to podobnych propozycji jest więcej.
A można pokusić się na wyodrębnienie takich dziedzin, na które szczególnie Stargardzianie stawiają? Czy to jest właśnie bezpieczeństwo, czy jakieś takie atrakcje turystyczne?
To jest niezmienne tak naprawdę od lat, jak obserwujemy. Dotyczy to infrastruktury, dróg, placów zabaw, tych miejsc do wypoczynku, do rekreacji. Jak najbliżej, każdy chce to mieć jak najbliżej swojego domu.
Panie Bartoszu, pan obserwuje od 4 lat to, co się dzieje. Czy tak sobie pan wyobrażał realizację stargardzkiego budżetu obywatelskiego? Czy to jest to, o co panu chodziło 4 lata temu?
Dokładnie tak. Nie chcę tu się wgłębiać, jeżeli chodzi o strukturę, bo to budżet obywatelski, jedną z jego też głównych idei jest to, aby dialog, który jest nawiązywany między stronami, różnymi stronami, tak to nazywając, trwał. Budżet obywatelski musi ewoluować, zmieniać się, udoskonalać. Budżet obywatelski z natury rzeczy też determinuje pewne antagonizmy. Są osoby, których projekty wygrywają, przechodzą. Są osoby, których projekty nie są...
Właśnie, są tacy, którym udaje się co roku.
Dokładnie tak, ale finalnie wybierają mieszkańcy. Ja tak rozważałem, tutaj pan Piotr wspomniał o kontrowersyjnym na początku projekcie fontanny na osiedlu Zachód. Pierwsze moje wrażenie, gdy usłyszałem, że taki projekt wygrał, mówię, zdziwienie. Dziś zobaczyłem tą fontannę, przypominam sobie, jak wyglądał ten obszar osiedla Zachód, na którym się wychowałem, kończyłem wtedy ówczesną szkołę, 12, tam był taki niedobudowany basen, po którym się biegało, grało w piłkę. I nagle pomysł, który wydawał się mi przynajmniej osobiście na początku trochę abstrakcyjny, zdziwiony byłem, że ten pomysł dostał takie poparcie mieszkańców. Wydaje mi się, że był świetnym pomysłem, dzięki której tej fontannie, mam nadzieję, ten obszar osiedla też będzie stawał się inny. Tam jest fajna przestrzeń do zagospodarowania, obok jest zielony teren, tam naprawdę to może być fajne miejsce w okolicach szkoły, gdzie w życiu bym nie wpadł na ten pomysł. Ta dyskusja też, gdzie ścierają się poglądy, gdzie są zarzuty, gdzie są pomysły znowuż modernizacji, zmiany budżetu obywatelskiego, to jest właśnie sens. To jest sens budżetu obywatelskiego. Integracja, rozmowa, dialog, czasem i spory.
No właśnie, skoro pan wywołał temat fontanny na osiedlu Zachód, to też chciałabym, abyśmy powiedzieli o tym, że niektóre projekty, chociaż pomysł wydaje się świetny, to okazuje się, że mieszkańcy nie do końca są przygotowani do korzystania z takich tych nowych propozycji. Tak było w przypadku fontanny, która zanim jeszcze została uruchomiona, już niestety była spożytkowana do celów, do których nie powinna być spożytkowana. W tej chwili jest już uruchomiona, ona funkcjonuje. Powiedzmy, do czego ona tak naprawdę służy i przede wszystkim do czego?
Trudno mówić o oczywistościach, ale jak wiemy, fontanna nie jest basenem, natomiast obserwujemy to, co się dzieje, że mieszkańcy, zwłaszcza ci najmłodsi, korzystają z niej chłodząc się i pluskając. No więc nie jest to miejsce do mycia się, nie jest to miejsce
tak
do czerpania wody stamtąd, natomiast jest to zdecydowanie obiekt, który, mamy nadzieję, upiększa to miejsce, oprócz tego także miejsce do spotkań i rekreacji. Takie były założenia również projektodawcy, który mówił o tym podczas otwarcia fontanny, oddania jej do użytku. co do tego, czy mieszkańcy rozumieją ideę powstawania takich miejsc. Myślę, że to zależy od nas wszystkich, bo chcielibyśmy też uświadamiać, że to nasze wspólne dobro i to jest absolutnie tak. To są nasze wspólne portfele. To jest tak, że kiedy coś zostanie zniszczone, my musimy pokryć koszty naprawy tego, przywrócenia do używalności, a to z kolei oznacza, że niejednokrotnie musimy rezygnować z innych inwestycji, które były zaplanowane, więc tutaj byłby też apel do wszystkich mieszkańców, żeby byli czujni, żeby reagowali, przede wszystkim, żeby mieli świadomość, że te obiekty, te miejsca, to miasto nie należy do urzędu, do prezydenta, tylko do nas wszystkich, to jest nasze miasto.
Są z nami również pan Tomasz Janczarski i pan Mariusz Kulbarz, reprezentujący dwa różne obszary w mieście. Pan Tomasz Janczarski z osiedla Chopina, który uważa, że wybór projektów do realizacji w jego obszarze został dokonany niezgodnie z regulaminem. Panie Tomaszu, na czym polega problem?
Problem polega tutaj, odnoszę się dokładnie do ostatniej edycji Starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie poprzednie, moim zdaniem, były realizowane bardzo dobrze. Tutaj w tym roku zgłosiłem 4 projekty, w tym 2 zostały poddane pod głosowanie. Dokładnie je analizowałem i...
Powiedzmy, o jakie projekty chodzi, tak?
Jeżeli chodzi o moje projekty, było to budowa chodnika przy ulicy Kubańskiej, jak również remont chodnika przy ulicy Usługowej. To były 2 projekty w tym roku.
Budowa chodnika przy ulicy Kubańskiej za 60 tysięcy złotych, natomiast budowa stanowisk postojowych za 70 tysięcy złotych.
Tu sprostuję, budowa stanowisk postojowych była w zeszłym roku przy ulicy Czeskiej, w tym roku była to remont chodnika przy ulicy Usługowej.
Okej. Okay. Za jaką kwotę?
Teraz już dokładnie nie pamiętam. Chyba to kwota 40 tysięcy czy 50 tysięcy złotych. Byliśmy wszyscy świadomi, na co głosujemy. Na kartach głosowania były pełne informacje o tym, jakie to są projekty, za jaką kwotę do zrealizowania. Każdy wiedział, że realizacja projektu za 300 tysięcy jest czymś innym niż realizacja projektu za kwotę, tutaj 230, o której chcę powiedzieć. Mam pretensje duże do tego, że zespół do spraw wdrażania budżetu obywatelskiego nie sprostał zadaniu i nie zastosował się do wszystkich zaleceń prezydenta objętych zasadami realizacji starogardzkiego budżetu. Chodzi mianowicie o to, że po ogłoszeniu wyników zdecydowano się zmniejszyć kwotę realizacji zadania. Tak, była to remont kompleksowa przebudowa ulicy Węgierskiej.
A w tym obszarze wygrała inwestycja za 70 tysięcy złotych, czyli wykonanie oświetlenia przy szkole podstawowej numer 4.
I w związku z tym, że do pełnej kwoty 300 tysięcy brakowało 70, postanowiono zmniejszyć projekt modernizacji ulicy Węgierskiej do tej kwoty 230 tysięcy. To było zaś niezgodne z paragrafami zarządzenia prezydenta, bo jest mowa o tym, że jeżeli dany projekt nie mieści się w kwocie, dysponowanej kwocie do realizacji, pod uwagę bierze się następne projekty. I tutaj miasto nie miało żadnej podstawy, aby dokonać takich czynności, jakie dokonało. Czyli moje 2 projekty znalazłyby się dzisiaj do realizacji, gdyby została podjęta decyzja zgodnie z zarządzeniem miasta. Tutaj muszę jeszcze powiedzieć, że ostatni punkt zarządzenia mówi wprost, jeżeli są niewykorzystane środki w danym roku budżetowym, one zostają w budżecie miasta i prezydent może je wykorzystać na różne cele związane z zadaniami własnymi gminy. I tutaj jest tu mój niepokój, że dzisiaj są łamane podstawowe zasady, które wszyscy znają. Zarządzenie prezydenta jest aktem normatywnym, który wydaje się powinien być, jego zmiany powinny być dokonywane w formie pisemnej i upublicznione. Takiej informacji mieszkańcy nie dostali o tych zmianach. Zostało to zmienione tuż po zliczeniu głosów.
Czy tak? Te zasady są rzeczywiście łamane? Piotr Styczewski, Biuro Prezydenta Miasta.
Ta sytuacja, o której opowiada pan Tomasz, rzeczywiście była dość trudna i skomplikowana. My nie mamy wątpliwości co do tego, że regulamin budżetu obywatelskiego być może w niektórych punktach jest niedoskonały i że trzeba go dopracowywać. I robimy to też na przestrzeni wszystkich edycji zdecydowanie. Ta sytuacja również jest dla nas takim sygnałem, żeby tematowi się przyjrzeć. Problem był o tyle złożony, że pierwsze miejsce zajęła inwestycja, która opiewała na 70 tysięcy złotych, tak jak powiedzieliśmy. No tutaj niestety faktem jest również to, niestety dla pana Tomasza, że drugie miejsce zajęła inwestycja, której wartość opiewała na 300 tysięcy złotych, czyli...
403 osoby zagłosowały.
Dokładnie tak, czyli tam również to poparcie tej konkretnej inwestycji było większe, więc zespół do spraw budżetu zdecydował, że należałoby jakby uszanować to poparcie, które wyrazili mieszkańcy i nawiązać kontakt z wnioskodawcą. Więc nawiązaliśmy ten kontakt i okazało się, że nie ma on nic przeciwko temu, żeby w pewien sposób zmodyfikować plan jego inwestycji. Trudno w tej chwili sądzić, natomiast jeżeli uważa pan, że gdyby ta kwota była mniejsza, gdyby od początku było podane 230 tysięcy złotych, to mieszkańcy nie zagłosowaliby na ten projekt. To są już dywagacje.
230 tysięcy złotych wystarczy na realizację tej inwestycji?
Zgodnie z szacunkami w tym zakresie, który został ustalony, tak.
Znaczy tak, z informacji, jakie uzyskaliśmy na razie na sesji Rady Miejskiej, pan sekretarz mówi, że poproszono o zmianę wniosku wnioskodawcy, tym samym zmniejszając zakres robót. Tak. Bo tak więc moje pytanie dla wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby wiedzieć, jakie roboty nie zostaną wykonane, tak? Bo jeżeli mówimy o kwocie 300 tysięcy, ona budziła duże wątpliwości, czy taka realizacja tego zadania jest możliwa za kwotę 300 tysięcy. Dzisiaj zmniejszamy ją do 70, więc pytanie, czy nie robimy parkingu, czy nie robimy chodnika, co zostanie tutaj zmniejszone? Jaki zakres robót?
To były wstępne szacunki. Ta inwestycja będzie realizowana dopiero w przyszłym roku, bo jest to budżet obywatelski 2017, więc niewątpliwie wtedy, kiedy już będzie ona projektowana w szczegółach, będą organizowane konsultacje społeczne. Nie jest to nowość w Stargardzie, zarówno z wnioskodawcą, jak i z państwem, którzy będziecie mogli decydować i zgłaszać swoje sugestie co do tego, co należy zrobić przy współudziale oczywiście specjalistów z zakresu drogownictwa, co można w ramach tej kwoty zrobić i jak te inwestycje przeprowadzić. Państwo również będziecie mogli zabrać głos.
Odpowiedź jest dla państwa satysfakcjonująca?
Znaczy tak, ja tutaj uważam inaczej. W zarządzeniu prezydenta miasta nie ma mowy o tym, aby pełna pula, kwota 300 tysięcy była wykorzystana. Tak? Tej kwoty nie trzeba wykorzystywać.
Ale nie byłoby tej inwestycji, tak?
Znaczy tak, jeżeli są jasne zasady gry, tak? Czyli dany projekt nie mieści się w kwocie do dyspozycji, przechodzimy do projektu następnego. Jeżeli takich nie mamy, to wtedy możemy się zastanawiać i pytać wnioskodawców, obywateli o ich zdanie. Dzisiaj pozostała kwota do dyspozycji 100 tysięcy. Tak jak mówię, przepis konkretny istnieje, można było to zostawić w budżecie miasta i nie byłoby żadnych z tym problemów. Tak? I prezydent mógłby tą kwotę przeznaczyć oczywiście na remont części tej ulicy Węgierskiej. Nie byłoby żadnych przeszkód i nikt by nie miał do tego pretensji.
Piotr Styczewski, Biuro Prezydenta, czy w ogóle magistrat bierze pod uwagę również zmiany w tym regulaminie?
Zdecydowanie tak. Proszę mi uwierzyć, że godziny, które poświęciliśmy na rozmowy na temat tego, jak udoskonalać ten budżet, jak sprawiać, żeby te zasady były jeszcze bardziej przejrzyste, bardzo wiele jest tych godzin. Co do wypowiedzi pana Tomasza, nie mamy wątpliwości co do tego, że budżet obywatelski jest plebiscytem. Mamy również pełną świadomość, że gdybyśmy podjęli inne decyzje, nie było tu dobrych decyzji, nie było tu decyzji zadowalających wszystkich, powiem w taki sposób. I prawdopodobnie, gdyby zdecydowano inaczej, nie zmniejszono tej inwestycji na 300 tysięcy do kwoty 230, nie ograniczono jej zakresu, to po drugiej stronie, na miejscu pana Tomasza, siedziałby wnioskodawca, którego projekt, mimo tego, że zajął drugie miejsce, został odrzucony. Mamy tego świadomość, że jest to plebiscyt, że jest to głosowanie i że zawsze będą osoby niezadowolone, te, które nie zyskały poparcia.
To jest program To się nadaje do radia. Piotr Styczewski, Bartosz Rudnicki, Grzegorz Rybaczuk, Bernadeta Kubicka, Tomasz Janczarski i Mariusz Kulbarz, od którego, do rozmowy, z którym rozpoczniemy drugą część naszego dzisiejszego spotkania. 28 minut po 10.
Twoje radio. Twoje radio. Stargard. 93 FM. 93 FM.